Jestem wdzięczny za świadectwo dzisiejsze, które Agnieszka mówiła, bo ono też wpisuje się w temat, który chciałbym, z którym chciałbym się z wami dzisiaj podzielić. Też jeszcze mam pewne obawy, ale mam nadzieję, że będę potrafił się im w jakiś sposób oprzeć. Czy też to, że Agnieszka stojąc tutaj wzruszała się, nie wiem, czy ja też nie ulegnę takiej presji i wzruszeniu. Dlatego, że też to, czym chciałbym się z wami dzielić, jest związane też i z moim osobistym życiem i z moimi przeżyciami czy doświadczeniami. I zawsze ten chyba element jakiegoś emocjonalnego poruszenia w takich sytuacjach jest taki aktywny dosyć mocno. Kochani, chciałbym podzielić się, tak jak mówi tytuł kazania, jak mogliście zauważyć, tym, co Słowo Boże mówi na temat Abrahama i na temat prób, które on przechodził. My czytając Słowo Boże, tak rozumiem, że mówię w imieniu nas wszystkich, że próba w połączeniu z Abrahamem jest kojarzona z 22 rozdziałem pierwszej Księgi Mojżeszowej, Księgi Rodzaju, bo tam jest opisane, jak to został wystawiony Abraham na próbę, aby złożyć w ofierze, ofiarować własnego jedynego syna, Izaaka. Ale tradycja też judaistyczna i rabiniczna mówi o tym, że Abraham miał nawet w swoim życiu od samego początku, kiedy Bóg do niego powiedział, aby wyszedł z Ur Chaldejskiego, że tych prób było 10 prób. Ja nie będę dzisiaj mówił o 10 próbach, ja tylko wybrałem 3 takie, którymi chciałbym się z wami podzielić, ale też chciałbym skoncentrować się głównie na jednej, ale o tym za chwilę. I zanim przejdziemy do tych opisanych wydarzeń z życia Abrahama, które no, mają, ja takie klasyfikuję jako próby. Chciałbym zapytać, o Agnieszce już wiemy, bo mówiła, że to była próba. Ale czy wy przychodzicie próby? Czy jesteście może dzisiaj w jakimś etapie życia, który jest związany z doświadczaniem prób? Nie oczekuję odpowiedzi, ale chciałbym, żeby nasze myśli gdzieś tam mogły być poddane takiej autoweryfikacji, czy właśnie tak jest w naszym życiu teraz. A czy zdarzało się, że kogoś poddawaliście próbie? No bo to, że coś, jakieś produkty próbujemy, to chyba naturalne, tak? Co ostatnio próbowałeś, czego jeszcze nigdy wcześniej w życiu nie jadłeś? No albo w ogóle próbowałeś coś, co było nieznane, tak? I co? Często ta próba przechodzi pomyślnie. Test to coś, co kosztowałeś, zdaje egzamin, potem kupujesz następną taką porcję. Albo czasami to nie przechodzi próby, prawda? Nigdy więcej tego do ust nie wezmę. Przereklamowane. Tyle pieniędzy, a to nic nie warte. Ale też poddajemy próbom produkty, które kupujemy. Zanim nawet sięgniemy do instrukcji, to już próbujemy to uruchomić, włączyć i sprawdzić, co to jest, jak to działa. I często okazuje się, że po prostu chińszczyzna. Ja też ostatnio coś kupiłem i jak tylko otworzyłem to pudełko, rozpakowałem, mówię, ludzie, co ja kupiłem? Więc to tak w naszym życiu jest. Ale czy zdarzało nam się, czy mamy takie doświadczenia, że poddajemy innych ludzi jakiejś próbie? No tak, nie? Więc jakby kwestia związana z poddawaniem prób, z takim doświadczeniem, nie na zasadzie tylko przeżycia, ale właśnie takiego świadomego poddawania pewnej próbie, jest wpisana w nasze życie na różnych płaszczyznach. Od jedzenia poprzez testowanie różnego rodzaju produktów codziennego użytku, poprzez próbowanie ludzi i poprzez doświadczania prób od losu, od życia, od szatana, od Boga. Różnie jest? Różnie jest, prawda? I chciałbym też taki przykład z mojego życia, jak sobie tak myślę, jak ja też jakąś poddawałem próbie, to mi się przypomniał taki jeden obraz, jak nasze dzieci były bardzo małe. No już nie takie całkiem małe, bo na tyle funkcjonowały samodzielnie. I pamiętam, jak nalegały, żeby pójść samodzielnie pierwszy raz do sklepu. Ja bardzo się jakoś tam zmagałem i wahałem z tej jakiejś troski i obawy. Nathan miał, wydaje mi się, około 6 lat, Noemi 5. Mówię, no same dzieci pójdą do sklepu. Fakt, że na naszym osiedlu, gdzie mieszkaliśmy, ten sklep spożywczy nie był jakoś wyjątkowo daleko, ale trzeba było przejść takimi osiedlowymi uliczkami i jedną ulicę, po której normalnie był ruch i tam nie było przejścia dla pieszych, trzeba było przejść, żeby do tego sklepu się dostać. No i te dzieci tak nalegały, mówię, okej, to zgodzę się, bo to był taki, wiecie, trochę inicjacja wejścia w takie trochę samodzielne i bardziej dorosłe życie. 6-latka, no to nie wiem, czy można tak mówić o dorosłym życiu. I zgodziłem się, dzieci się ubrały i pamiętam, trzymając się za rękę, biegły razem, a ja, tata psychopata, za tymi dziećmi chowałem się za blokami, cały czas miałem na oku i patrzyłem, co się dzieje, ale pamiętam, gdzieś tam po klatkach, za ścianami się chowałem, żeby one mnie nie widziały, tylko że ja cały czas tam za nimi idę. Więc no, poddałem próbie to samodzielne pójście do sklepu i potem oczywiście no, wszystko było ok, wróciły szczęśliwe. Ja mówię, widziałem, tak, staraliście się. Więc takie mi się wspomnienia gdzieś uruchomiły, kiedy myślałem o kwestii tych prób. Ale przejdźmy do Abrahama i do jego życiowych prób, których doświadczał. Ja chciałbym naszą uwagę zwrócić przez chwilę, bo też w ostatnim czasie ja o tym sam myślałem, nawet na naszym spotkaniu Coffee House we czwartek mogliśmy ten fragment czytać. To jest 14 rozdział pierwszej Księgi Mojżeszowej. I tutaj jest opisana sytuacja, która myślę, że też jest dobrze nam znana, bo jest związana z Abrahamem i z Melchizedekiem. Ta postać, o której mówi 7 rozdział Listu Hebrajczyków, która nie ma ojca ani matki, która do końca nie wiadomo skąd pochodzi. Ale Melchizedek, wiemy, jest szczególnym przedstawicielem, bo jest i królem Salemu, królem pokoju, królem sprawiedliwości, jakbyśmy posiłkując się opisem i tłumaczeniem zawartym w 7 rozdziale Listu Hebrajczyków, mogli teraz tutaj użyć tego wersetu, tego tłumaczenia. Ale on wynosi chleb i wino. Jest i królem, jest kapłanem i wynosi chleb i wino naprzeciw Abrahama, wychodzi i mu to wynosi. I to jest zadziwiające. Jedyna postać w Starym Testamencie, która jednocześnie jest i królem, i kapłanem Boga Najwyższego. Jego atrybutem, jak tutaj czytamy w tym fragmencie, nie jest berło, nie jest korona, nie jest miecz, ale jest chleb i wino. Zdumiewające, niezwykłe, prawda, dla mnie, ale myślę, że dla nas też, wszystkich. Ale tutaj jedną uwagę, jedna kwestia też bardzo moją uwagę przyciągnęła. Przeczytam tych kilka wersetów. 14 rozdział od 17 wersetu, pierwsza Księga Mojżeszowa. A gdy wracał po zwycięstwie nad Kedrolaomerem i królami, którzy z nim byli, wyszedł mu naprzeciw na spotkanie król Sodomy. Na spotkanie Abrahama po jego zwycięstwie. Tutaj gdybyśmy cały kontekst mogli sobie jeszcze przybliżyć, no to jest tak, że wtedy była toczona wojna 4 królów z 5 królami. Tam jest tutaj tło nakreślone w tym fragmencie, zachęcam, by poczytać. No ale w ten konflikt zbrojny został uwikłany jako jeniec wojenny bratanek Lota, bratanek Abrahama Lot. I kiedy Abraham się dowiedział, że jego bratanek został razem z innymi mieszkańcami Sodomy i Gomory, uprowadzony do niewoli, no to wtedy wziął ze sobą z swojego domu 318 ludzi i poszedł, żeby odbić Lota z tej niezwykłej połączonej armii czterech królów. Jeden pasterz i 318 ludzi z jego domu, pasterzy. Nie wykwalifikowana jednostka, to nie był Mossad, to nie był Grom, to nie byli ludzie, którzy dysponowali najnowocześniejszym sprzętem i wyposażeniem wojskowym. Nie wiem, co oni mieli. Może maszynki do strzyżenia owiec. I poszli. I pokonali. I zwyciężyli. I odbili Lota. I kiedy Abraham jako zwycięzca po tej, rozumiem, bardzo nierównej walce, to naprzeciw niego, jako pierwszy, tu jest tak napisane, wychodzi król Sodomy. A dopiero potem się pojawia Melchizedek. I wiecie, dla mnie ta sytuacja mówi o bardzo istotnej i w naszym życiu wierze, w życiu człowieka, prawdzie, że jak człowiek odnosi zwycięstwo, to w tym zwycięstwie pojawia się ktoś, kto wychodzi ci naprzeciw. No i coś ci chce zaproponować. I ten król Salemu, król Sodomy, przepraszam, wiemy jak ma na imię, bo tutaj chyba to jedyne miejsce w całej Biblii, gdzie możemy poznać imiona króla Sodomy i króla Gomory. Król Sodomy, Bera miał na imię, wychodzi naprzeciw i coś mu proponuje. Ale jakie wartości reprezentuje król Sodomy? Czy to jest praworządny, bogobojny, wierzący, kochający Boga człowiek i takie wartości razem z nim tutaj stają przed Abrahamem? No, niewiele rozdziałów później czytamy o tym, jak ze względu na bezbożność, na totalne odstępstwo od Bożych standardów, Sodoma i Gomora zostały zniszczone ogniem i siarką z nieba. Więc król, który wychodzi naprzeciw, ja tak rozumiem, on nie jest reprezentantem Bożych wartości i standardów takich, wręcz przeciwnych. I on się jako pierwszy pojawia przed Abrahamem, który odniósł zwycięstwo. I to, jak potem widzimy, on był świadom, że to zwycięstwo nie było jego zasługą. To Melchizedek mówi, niech będzie błogosławiony Bóg Najwyższy, który oddał twoich nieprzyjaciół w twoje ręce. Bóg jest źródłem tego zwycięstwa. Ale wychodzi król Sodomy i mu proponuje coś. Czy zdarzyło wam się doświadczać takich chwil, że kiedy wiecie, że Bóg coś uczynił w waszym życiu, że jesteście zwycięzcami, to wychodzi ktoś, kto jest przedstawicielem tych przeciwnych Bogu wartości i coś ci proponuje, coś ci oferuje, coś ci sugeruje. Ja nie chciałbym tak szczegółowo wnikać w ten przykład, bo czasu mi zabraknie na kolejne, ale chciałbym tylko zaznaczyć to, że w przykładzie i w życiu Abrahama próba związana z jego wiernością wobec Boga. Wierzę, że także i w tych okolicznościach właśnie ma miejsce. On jest poddawany. Bo król Sodomy mu proponuje weź cały ten dobytek. Ten dobytek, który pochodził skąd? Z Sodomy. Ten dobytek, który pewno mógł być... Ja pamiętam taką dygresję, pozwolę wtrącić. Poznałem pewnego człowieka, rozmawiałem z nim i on też mówił tam o pewnych swoich doświadczeniach życiowych i pamiętam, jak mówił, że on był bardzo na swojego pewnego tam, na drugą osobę niezwykle oburzony i wściekły. Mówi, bo ja sobie ukradłem rower, a on mi ten rower ukradł i sprzedał. Jak tak może być? I był oburzony, nie? I to bardzo zaburzyło ich relacje i byli na siebie przez długi czas obrażeni, pogniewani i tak dalej. Czy ten dobytek, który został zaproponowany Abrahamowi, pochodził z legalnych źródeł? Jak tam nie było Bożych standardów, jak wielka bezbożność dotarła z tego miasta przed uszy Boże, że Bóg zdecydował, żeby te miasta zniszczyć, to nie tylko wierzę, że w tym wymiarze jakiejś moralności takiej i życia seksualnego tych ludzi, ale wierzę, że i także w każdej innej dziedzinie, prawach i gospodarczych, i finansowych, wszelkich innych. I co mówi Abraham? Nawet nitki nie wezmę. Nawet rzemyka od sandałów. Nic. Żebyś ty nie myślał sobie, że to miało wpływ i ma wpływ na moje życie, na to, że ja mam dzisiaj to, co mam. Bo tylko Bóg jest źródłem tego, co posiadam. Tylko Bóg jest źródłem wszelkiego mojego bogactwa, mojej pozycji, mojej tożsamości, wszystkiego. I nic nie zamienię na to. Więc jest w życiu człowieka wierzącego i szczególnie w tym okresie, kiedy jest zwycięstwo, kiedy jest dobrze. Doświadczyliście tego, że kiedy jest dobrze, to zaraz się zaczynało dziać niedobrze? Czasami jak jest dobrze, to jest sygnał, że zaraz może być niedobrze. Ale też zależy od nas, czy my taką próbę przejdziemy. Ja widzę i wierzę, że te doświadczenia Abrahama były związane z jego wiarą, z jego wiernością Bogu. I on te próby przechodził. I także tą próbę nie poszedł na żaden kompromis. Nawet na jedną nitkę. Nawet na rzemyk od sandała. Żadnego kompromisu z królem Sodomy. Druga próba, która też i moją uwagę przyciąga i mnie porusza, jest związana już z tym czasem, kiedy urodził się Ismael. I w 21 rozdziale, tutaj od 8 wersetu, czytamy, co się wtedy działo i jakiego rodzaju próbę Abraham musiał przejść. A gdy dziecię podrosło i zostało odstawione od piersi, tu już też się urodził Ismael wcześniej, już się Izaak urodził. Przepraszam, tego nie powiedziałem. A gdy dziecię podrosło i zostało odstawione od piersi, Abraham wyprawił wielką ucztę w dniu odstawienia Izaaka. A gdy Sara ujrzała, że syn Hagar, Egipcjanki, którego ta urodziła Abrahamowi, szydzi z jej syna Izaaka, rzekła do Abrahama: wypędź tę niewolnicę i jej syna, nie będzie bowiem dziedziczył syn tej niewolnicy z moim synem Izaakiem. Słowo to bardzo nie podobało się Abrahamowi ze względu na jego syna. Lecz Bóg rzekł do Abrahama: niech ci to nie będzie przykre, co się tyczy chłopca i niewolnicy twojej. Cokolwiek ci powie Sara, posłuchaj jej, gdyż tylko od Izaaka nazwane będzie potomstwo twoje. To też kolejna jakaś próba i doświadczenie w życiu Abrahama, związana też z jego poczuciem jakiejś sprawiedliwości, dobra, miłości, albo tego, co jest przykre, albo tego, co jest smutne, albo tego, co jest okrutne czy nieokrutne. Bo tutaj też się pojawia to w przykładzie SNP, że to się wydawało okrutne Abrahamowi. Czy to nie jest okrutne, żeby wypędzić z domu własnego syna? Okrutne. Chyba tylko ten, kto zetknął się z taką sytuacją i doświadczył takich chwil, że musiał podjąć drastyczne decyzje czy działania wobec własnego dziecka, to rozumie, jak wiele to kosztuje, takie doświadczenia, taka próba, jak jest niezwykle bolesna, jak jest niezwykle trudna. I tutaj to sam Bóg mówi do Abrahama, żeby mu się to nie wydawało przykre. Dlaczego Bóg tak mówi? Bo z pewnością to było przykre. To było trudne, to było dla niego okrutne. Przecież to był jego syn. I to pierwszy. Ma go wypędzić z domu razem z jego matką. Myślę, że ta jego przykrość dotyczyła wielu różnych aspektów związanych z jego życiem, z jego synem, z tą całą sytuacją. Myślę, że także i w tej przykrości może był ten element, że on się nie zorientował. To jego żona. Ona znowu jest mądrzejsza ode mnie. Mam jej słuchać? Czy to w tym systemie patriarchalnym nie było przykre dla tego mężczyzny? Słuchać żony? Jakże tak to może być? Tak trochę sobie, bracia drodzy, próbuję żartować w tym zakresie, co? Jak to jest? Ale czasem tak jest, że warto posłuchać żony. Abraham tego doświadczył, ale myślę, że także to w jego postawie, w jego doświadczeniu, w kulturze, w której był wychowany i wzrastał, to nie było powszechne zjawisko. To nie było normalne. I znowu wychodzi, że ona coś zauważyła, bo Bóg staje po jej stronie, a nie po mojej. Co to w ogóle za sprawiedliwość? To także jest okrutne. Mógł pomyśleć, jakże to przykre dla mnie, że ja nie mam racji. Czy w takich obszarach doświadczamy próby, przechodzimy próby? W smutku, w przykrości, związanym z tym, że właśnie pomyliłem się, że nie widzę czegoś, że nie mam racji, że ktoś inny mnie napomina, że ktoś inny mi dobrze radzi, że ktoś inny mi wskazuje kierunek. Oj, przykre to. Ale także i w tym Abraham, mimo tego, że jest mu to przykre i okrutne, przechodzi tą próbę zwycięsko. I też nie chcę tutaj wnikać w szczegóły tej historii, tylko zaznaczyć to, że też jedną z prób w życiu Abrahama było to, że także nie tylko doświadczał próby jako zwycięzca, ale także jako ktoś w poczuciu smutku, w poczuciu bycia, odczuwania przykrości, czy takiego totalnego postrzegania, po prostu to jest okrutne. To zupełnie to się kłóci z moim systemem wartości. Ja się z tym nie mogę utożsamić ani zgodzić. Jak się z tym zmagam. To, co mnie dotyka, zupełnie jest obce moim standardom. I także w takich sytuacjach doświadczamy prób. I ja to myślę, że w jakimś stopniu rozumiem też. I kolejny przykład. Obiecałem sobie, że niewiele czasu poświęcę na każdy z tych przykładów. Więc staram się. Ten przykład, który jest w 22 rozdziale opisany, od pierwszego wersetu, kilka wierszy przeczytam. Po tych wydarzeniach wystawił Bóg Abrahama na próbę. I rzekł do niego: Abrahamie. On odpowiedział: oto ja. I rzekł: weź syna swego, jedynaka swego, Izaaka, którego miłujesz, i udaj się do kraju Moria i złóż go tam w ofierze całopalnej na jednej z gór, o której ci powiem. Ja czytając tą historię wielokrotnie, za każdym razem jestem pod wielkim wrażeniem w ogóle tego, co tu jest napisane. No bo czy ktokolwiek z nas zna podobną historię związaną z tym, że Bóg oczekuje od człowieka, żeby zabił drugiego człowieka? Chyba w naszym systemie moralnym my postrzegamy, jeżeli ktoś mówi, że w imię Boga morduje innych, to uważamy, że albo jest nie przy zdrowych zmysłach, albo jest jakimś fanatykiem religijnym, fundamentalistą, ale wartości, które są zupełnie odległe od standardów Bożych, które my znamy z Jego Słowa. I to nie wiem, jak wtedy wyglądało zmaganie się Abrahama z tym systemem moralnym, który miał w głowie poukładany z tym, co usłyszał. Nie tylko, żeby zabić człowieka, ale własnego syna. Gdyby dzisiaj ktoś mi powiedział, że Bóg mi powiedział, że mam zabić własnego syna, to co by zrobił? Zadzwonić na 112 chyba. Tak? Coś takiego usłyszał Abraham. Wiecie, ja wierzę, że ta tutaj sytuacja, szczególnego rodzaju próba, i to jest pytanie, że Bóg go wystawił na próbę, jest już, ja tak myślę, bardzo końcowym etapem wzrostu w wierze Abrahama. Zaczęło się od tego, że on posłuchał, nie wiedząc dokąd idzie, nie wiedząc kto do niego tak naprawdę mówi, kiedy Bóg powiedział, żeby wstał z tego miejsca, gdzie jest i z tego Ur Chaldejskiego wyszedł i udał się do ziemi, którą Bóg mu wskaże. I potem przez całe jego życie doświadczał tego, że Bóg go prowadził. A on słuchał tego Boga, uczył się mu wierzyć. I potem czytamy, że kiedy Bóg mu pokazał gwiazdy na niebie i powiedział o piasku nad brzegiem morza i że tak liczne będzie jego potomstwo, to czytamy, że Abraham uwierzył Bogu i zostało mu to poczytane ku usprawiedliwieniu. I jak czytamy Nowy Testament, wiemy, że on jest ojcem wiary. I wszyscy, którzy są z wiary, jak mówi Słowo Boże, są potomkami Abrahama. Więc ja tak też postrzegam te przykłady z życia Abrahama jako ojca wiary, jako pewne przykłady związane też i z naszym, z moim życiem, jeżeli ja jestem, trwam w wierze, jeżeli wiara jest wartością, która wyróżnia moje życie, to jestem potomstwem abrahamowym. I będę w podobny sposób doświadczał różnego rodzaju sytuacji związanych z próbami, które także i były udziałem Abrahama. Oczywiście nie jeden do jednego. Ja wierzę, że ta sytuacja jest już w takim czasie, kiedy Abraham, Bóg wiedział, kiedy go poddać takiej próbie. I był pewien proces, który musiał być tym etapem poprzedzającym przed tą próbą. On był, ja już wierzę, osobą, która doświadczyła Bożego działania, już wierzył Bogu, ufał. Ja też trochę posiłkuję się, mówiąc te słowa listem do Hebrajczyków. W 11 rozdziale jest to opisane, nawet to jest też tym wersetem, który w programie jest, w programie tygodnia umieszczony. To werset 17. Przez wiarę Abraham przyniósł na ofiarę Izaaka, gdy był wystawiony na próbę i ofiarował jednorodzonego, on, który otrzymał obietnicę, do którego powiedziano od Izaaka, nazwane będzie potomstwo twoje, sądził, że Bóg ma moc wskrzeszać nawet umarłych. To też jakby z umarłych, mówiąc obrazowo, otrzymał go z powrotem. Więc wiara Abrahama, wierzę, że na tym etapie jego życia miała już inną jakość, była dużo bardziej dojrzała. I skoro on usłyszał od Boga tyle obietnic, widział, że to Bóg jest wiarygodny, że warto jemu ufać, to wierzę, że na tym była zbudowana jego gotowość, ale nie była pozbawiona, myślę, jego obaw, jego lęków, jego niepewności, zmagań, które wewnątrz siebie miał. I nawet tutaj nie wiem, na ile też w tym opisie ta kolejność, jak tutaj czytamy w trzecim wersecie, wstał wtedy Abraham wczesnym rankiem, osiodłał osła swego i wziął ze sobą dwóch ze sług i syna swego Izaaka, a narąbawszy drew na całopalenie, wstał i poszedł na miejsce, o którym powiedział Bóg. Mnie się wydaje, że trochę powinna być inna kolejność, nie? Najpierw trzeba było narąbać drwa i przygotować wszystko, a potem osiodłać osła. No można odpalić samochód i jeszcze 2 godziny w domu się szykować przed wyjazdem, nie? On, myślę, że to także wskazuje, że on cały czas był pogubiony emocjonalnie, że był w szoku. Nawet nie w tej kolejności może pewne rzeczy robi. Najpierw osiodłać osła i wziąć sługi, a dopiero potem rąbać drwa. Ale to tylko moje może takie jakieś wypaczone patrzenie. Myślę, że nie było mu łatwo w tej sytuacji. Ale wiecie, tutaj jest niezwykle wiele takich paralelnych obrazów związanych z Panem Jezusem Chrystusem. Samo to, że Bóg też mówi w drugim wersecie, weź syna swego, jedynaka swego, Izaaka, którego miłujesz. Po co przy takiej prośbie jeszcze podsycanie tego wielkiego bólu? Mówię, to jest twój jedyny syn, wiesz jak ma na imię, ty go kochasz i ty go teraz mi go oddasz w ofierze. Rozdrapywanie serca jeszcze bardziej, prawda? Można by rzec. W każdym razie jest wiele tych rzeczy, które niezwykle wpisują się w to, co jest związane z relacją ojca i syna jednorodzonego. Wiele jest bardzo w tym opisie tej historii takich faktów, które czytając możemy widzieć w historii śmierci Pana Jezusa Chrystusa. Nie chcę, ja tylko tak zachęcam, żebyście mogli, kochani, sami też tutaj wnikliwie tą historię przeanalizować, bo to, że właśnie to jest jedyny syn, że jest umiłowany, że idzie razem z dwoma na górę i trzeciego dnia tam dotarli i on niesie drewno na plecach i nawet jest świadomy. No bo tutaj jest to określenie, że on był chłopcem. Gdybyśmy tak też analizowali, w jakim to mogło być czasie, myślę, że Izaak był już człowiekiem świadomym. I on wiedział, o co chodzi, bo mówił tak, tato jest ogień, są drwa, ale gdzie jest ofiara? Skąd takie pytanie? Był świadomy. A mimo to i potem Abraham go związał. Nie mógł uciec? Mógł starego człowieka powstrzymać, będąc młodym chłopcem, silnym? Mógł. Ale także w tej historii, w tej postawie jest niezwykłe posłuszeństwo ojcu, woli ojca we wszystkim. Posłuszny aż do śmierci. Izaak i Pan Jezus, tak. Posłuszny aż do śmierci. Wiele jest tutaj rzeczy, ale ja zostawię na tym etapie, już nie analizując wnikliwie tych szczegółów tej historii. Wierzę w to i to chciałbym jeszcze tutaj podkreślić, że to poddawanie próbie jest związane z pewnym mechanizmem. Bo jak sprawdzałem w Nowym Testamencie, słowo, które jest używane na próbę, na opisanie przechodzenia różnego rodzaju prób, to słowo, które jest powiązane z tym, że ktoś, kto kogoś poddaje próbie, musi przyjść. Musi być blisko. Wiecie, odnośnie tego, jak w Nowym Testamencie słowo greckie, które jest tłumaczone jako próbowanie, przechodzenie prób, doświadczanie, jest oddane. Na przykład w 4 rozdziale Ewangelii Mateusza, w 1 i 3 wersecie, tam czytamy o tym, że Pan Jezus był na pustyni. Po co? Aby był poddany próbie. W tłumaczeniu innym, aby był kuszony. Przez kogo? Kto poddawał próbie Pana Jezusa? Szatan, diabeł. I tutaj jakbyśmy też mogli te fragmenty, ja mogę z SNP przeczytać, to zobaczmy proszę, to Ewangelia Mateusza, 4 rozdział i 1 werset. Następnie Duch poprowadził Jezusa na wyżynne pustkowie, aby został poddany próbie przez diabła. Wtedy zbliżył się do Niego kusiciel. Zbliżył się do Niego, aby ten proces poddawania próbie mógł w ogóle zaistnieć i mógł być prowadzony. Potem w 16 rozdziale też Ewangelii Mateusza i w wersecie 1 czytamy, podeszli do Niego faryzeusze i sadyceusze. Chcieli Go wystawić na próbę, Dlatego prosili, by w ich obecności dokonał jakiegoś znaku. Znowu mamy faryzeuszy i sadyceuszy, chcą, jak tu czytamy, wystawić Pana Jezusa na próbę. I żeby to zrobić, co zrobili? Podeszli do Niego. Oni podchodzą. Potem w 19 rozdziale przybyli faryzeusze i tam Go pytają w kwestii, ja już nie będę tego czytał, i też chcą Go wystawić na próbę i pytają Go w kwestii rozwodu. Potem w 22 w Mateuszu faryzeusze uknuli pewien plan i znowu przychodzą, aby poddać Go pewnej próbie. I tych fragmentów jest dosyć dużo w Nowym Testamencie. Dlaczego ja o tym mówię? Wiecie, bo wierzę, że niewątpliwą zaletą bycia poddawanym próbie jest to, że to albo ten, który mnie poddaje próbie, musi podejść. Ja się muszę z nim zetknąć. Ja go mogę poznać. Ja go mogę zobaczyć albo doświadczyć. To jest zaleta tego, że przechodzisz przez jakąś próbę. Ja bym nigdy nie pomyślał jeszcze jakiś czas temu, że doświadczę tego, czego doświadczam. To, co zupełnie nie było w mojej głowie jako jakaś obawa, przyszło do mnie. Ja się mogłem z tym zetknąć. Ja mogłem tego doświadczyć. Bo to, co powoduje próbę, przychodzi do ciebie. Ty się musisz z tym zmierzyć. Ty się z tym stykasz. To się pojawia blisko i możesz to poznać. Gdybyś może w innych okolicznościach, bez takiej próby, nie miał sposobności, żeby poznać, doświadczyć tego. To próba jest tym obszarem, taką możliwością, żeby to coś podeszło bliżej. Więc i tutaj też jeszcze druga rzecz, że obszary związane z poddawaniem próby w życiu Pana Jezusa były bardzo różne. Szatan, kiedy go podawał próbie, często pytanie, jeśli jesteś Synem Bożym. Obszar tożsamości. W obszarze tożsamości zdarzyło wam się przechodzić próby? Kim ty w ogóle jesteś? Co ty sobą reprezentujesz? Co ty w ogóle masz? Pan Jezus potem przez tych uczonych w piśmie był poddawany o kwestii znaku. Na ile ty jesteś wiarygodny? Pokaż nam. No zrób coś. Potem 19 rozdział Mateusza, a kwestia rozwodu. Zdarzyło wam się kiedyś takie próby przechodzić? Albo jak w ogóle do tego podchodzimy? Albo w kwestii, potem 22 rozdział Mateusza, podatków. Płacić czy nie płacić? Czy to nie jest obszar prób w naszym życiu? Finanse i podatki? Pan Jezus tego doświadczał. Wystawiali go na próbę w kwestii podatków. Albo potem 35 werset 22 rozdziału faryzeusza, znawca prawa. Co jest w życiu najważniejsze? Jakie ty masz priorytety? Czy w tym obszarze nie przechodzimy prób? Co jest najważniejsze w twoim życiu? Co twoje życie pokazuje? Jakie masz priorytety? Pan Jezus to przechodził. Był wystawiany na próbę w tych obszarach. I przez szatana, i przez ludzi. Dlatego jest powiedziane do tych Hebrajczyków, że on jest podobnie jak my doświadczony we wszystkim. Z wyjątkiem grzechu. Dlatego może pomóc tym, którzy próby przechodzą. Bo sam te próby przechodził. Abraham też przechodził próby jako ojciec wiary. I to, co chciałbym powiedzieć odnośnie tej ostatniej próby, szczególnej, wyjątkowej, nie wchodząc w te szczegóły. Wierzę, że to, jak tu jest napisane, Bóg go wystawił na próbę i w myśl tego, o czym wspomniałem wcześniej w Nowym Testamencie, ten, który wystawiał na próbę, musiał się zbliżyć. Ja wierzę, że Bóg zbliżył się do Abrahama, chcąc wystawić go na próbę. Bóg się do niego zbliżył. I ja wierzę, że Bóg w niezwykły sposób chciał także Abrahamowi pokazać, poprzez to doświadczenie, jakie jest jego serce. Ojcowskie serce. Boże ojcowskie serce. Bo Bóg to samo odczuwał, kiedy jego własny syn został przybity do krzyża. Człowiek otrzymał niezwykłą możliwość, aby poznać Boga, poznać Jego sercu, w Jego atrybutach, tego, jakim On jest. I to próba, którą Bóg na Abrahama zesłał, pozwoliła Abrahamowi zrozumieć i poznać Boga. Ja tak to odczytuję. Poznać Jego serce. Wiecie, to mnie jeszcze w tym, dlaczego tak uważam? W Ewangelii Jana, w 8 rozdziale, Pan Jezus powiedział pewne słowa i to w kontekście Abrahama. I tutaj w 56 wersecie Abraham, ojciec wasz, był bardzo szczęśliwy, że zobaczy mój dzień. Zobaczył go też i ucieszył się. Kiedy Abraham zobaczył dzień Pana Jezusa? Kiedy? Ile to tysięcy lat było? Może nie w tysiącach, ale może blisko 2000 lat. A zobaczył dzień Pana Jezusa. I tu są już takie słowa ciekawe, że ucieszyć się niezwykle. Agaliao. Abraham się ucieszył niezwykle, jak mówił Pan Jezus o nim, że zobaczy mój dzień. I potem i zobaczył go też. I tu jest słowo oida, znaczy widzieć, oglądać, dostrzegać, doświadczyć, wiedzieć, znać, umieć, potrafić. Abraham zobaczył ten dzień. Kiedy? Może, kiedy Melchizedek wyszedł do niego z chlebem i z winą. A może właśnie wtedy, kiedy szedł z własnym synem na górę Moria, żeby go złożyć w ofierze. I potem Bóg do niego mówi. Kiedy też czytam o Panu Jezusie, to On wobec Abrahama też ma do Abrahama, myślę, że bardzo szczególną stosunek i postawę wobec Niego. I nie tylko na podstawie tutaj tego 8 rozdziału Ewangelii Jana. Wiecie, ten związek Jezusa z Abrahamem jest również bliski, bo pierwszy werset 1 rozdziału Ewangelii Mateusza, kiedy o rodowodzie Pana Jezusa jest powiedziane, to co jest powiedziane? Rodowód Jezusa Chrystusa, syna Dawida, syna Abrahama. Pan Jezus używał, kiedy kobieta 18 lat była schylona, nie mógł wyprostować, nazywają córką Abrahama. Zacheusz, który siedział na drzewie, usłyszał komunikat, zejdź prędko, bo muszę się w twoim domu zatrzymać. I potem mówi, bo i on jest synem Abrahama. Kiedy mówił Pan Jezus o Łazarzu i bogaczu, to mówił, że Łazarz był u boku Abrahama. Paweł do Galacjan napisał już cytowany wcześniej werset. Otóż wiedzcie, że ci, którzy wywodzą się z wiary, są synami Abrahama. Abraham wierzył. Abraham uczył się tej wiary, w tej wierze wzrastał, dojrzewał, ale tym czynnikiem, który powodował także ten wzrost, tę dojrzałość w wierze, to były próby. To były doświadczenia, które nie były łatwe, które wymagały pewnej ceny, ale które niosły niezwykłe błogosławieństwo. Nie tylko w tym wymiarze, że on stawał się zasobny, że był osobą znaną, szanowaną, lubioną, wpływową. Nie wiem, co jeszcze mogę powiedzieć. Ale znał, poznawał Boga. I potem w tej ostatniej próbie, ja wierzę, że Bóg własne serce przed nim pokazał, odkrył. I wierzę, że stąd wynika to, że Pan Jezus mówi o Abrahamie, że on był bardzo szczęśliwy, że zobaczy jego dzień i zobaczył go i niezmiernie się ucieszył. Tak więc ci, którzy idą drogą wiary, Galacjan 3:9, dostępują błogosławieństwa wraz z wierzącym Abrahamem. Moglibyśmy już też na koniec jeszcze zacytować list Jakuba z 1 rozdziału, gdzie Jakub mówi: drodzy bracia, za najwyższą radość uważajcie te chwile, gdy jesteście poddawani przeróżnym próbom. Wiedzcie, że takie doświadczenie waszej wiary kształtuje wytrwałość. Wytrwałość niechaj, natomiast niech was prowadzi do dzieła doskonałego, abyście byli doskonali i nienagalni, bez jakichkolwiek braków. I jeszcze w wersecie 12. Szczęśliwy człowiek, który przechodzi przez próbę, bo gdy zostanie wypróbowany, otrzyma wieniec żywota, który Bóg obiecał tym, którzy go kochają. Wierzę, że w wartościach treści tego wersetu jest także ujęty Abraham. Jesteśmy jego potomkami, bo wierzymy, bo wiara jest wartością, która dzięki Bożej łasce pojawiła się w naszym życiu i dbamy o nią, prawda? Często musimy walczyć, podejmować walkę o wiarę, która została nam dana. Ale to wiecie, od nas zależy, czy będziemy te próby przechodzili pomyślnie, czy niepomyślnie. Oczywiście Bóg okazuje łaskę, bo też jeszcze wiele fragmentów, już nie chcę tego czytać, że Bóg nie doświadcza ponad siły nasze. Natomiast On nie poddaje nas próbom, które by przekraczały nasze siły. Ale On daje też wyjście, rozwiązanie w czasie próby. Ale tylko będziemy mogli korzystać z tego, jeżeli naprawdę Mu ufamy i na Nim całą naszą ufność i całą naszą uwagę koncentrujemy. Kochani, ja tego wam życzę i sobie, żebyśmy w świadomy sposób mogli odbierać próby, które przechodzimy. Bo my często, tak sobie myślę, ja tak w moim życiu miałem takie sytuacje, kiedy no, zupełnie nie rozumiałem, zupełnie nie byłem świadomy tego, że są próby. Że to był dla mnie koniec świata, że mi się świat zawalał. Że znowu jakieś po prostu problemy. Ale kiedy jestem świadomy na podstawie Bożego Słowa i przykładu między innymi Abrahama, że to jest źródłem wielkiej radości. Bo kiedy Bóg się do mnie poddaje próbie, to się do mnie przybliża. To mogę Go poznać. To właśnie chyba ta próba była także tym, co w życiu Joba sprawiło to, że powiedział: tylko ze słyszenia o Tobie wiedziałem, ale teraz moje oko Cię ujrzało. Teraz naprawdę poznałem, kim Ty jesteś. Po tych próbach. Ale kiedy też mamy próby i jak w przypadku Pana Jezusa szatan nas próbuje, to możemy go poznać. I będzie się apostołem Pawłem, nie damy się podejść. Jego zamysły są nam dobrze znane. Kiedy ludzie nas próbują, to możemy poznać ludzi. I też może to być obrócone ku dobremu. Więc nie bójmy się prób i traktujmy to jako Boże błogosławieństwo w naszym życiu, ale ufając Bogu, ufając Jemu, wierząc i całą naszą ufność pokładajmy w Nim. A jeżeli jeszcze w Twoim życiu nie zafunkcjonowała wiara, ale nie wiara jako świadomość, nie wiara jako dobre życzenie, ale wiara jako ufność położona w Jezusie Chrystusie, jedynym Zbawicielu, to podejmij taką decyzję, aby zaufać Jemu, aby swoje życie powierzyć Jemu. To jest początek tego życia w wierze. Uwierz, że On za ciebie oddał życie, że przelał swoją krew, aby twoje grzechy były wymazane, abyś mógł być uratowany i zbawiony. To jest początek tej niezwykłej przygody poznawania, doświadczania Boga przez wiarę.